Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, wszyscy słuchacze online. Tu Agnieszka w kolejnym podcaście. Kasia opowie o sobie. Ja nie lubię przedstawiać gości. Kim jesteś, Kasiu?
Cześć, Agnieszka. Dzięki za zaproszenie. No więc ja jestem przede wszystkim osobą, która chyba akurat na te potrzeby, osobą, która lubi jogę, praktykuje od dość dawna. Trochę też uczyłam po drodze. A oprócz tego jestem chyba taką osobą poszukującą, ciekawą świata. Od niedawna też mamą jestem, to mi dużo w głowie zmieniło.
O. Mamą jesteś od
półtora roku.
Półtora roku. Ja chciałam ciążę jakoś doliczyć, to wtedy dwa lata.
Myślę, że ciążę powinno się doliczać.
Tak. A joginką? Joginką. Osobą praktykującą jogę, od kiedy jesteś?
Jest to tak regularnie, a do tego zaliczam, że większość tygodni to jest trzy razy bądź więcej, to myślę, że 7 lat, 8 może. Ale styczność z jogą miałam wcześniej, tylko to były takie chwilowe zachwyty i taki słomiony zapał. A te kilka lat temu czułam, że potrzebuję chyba czegoś takiego, co mnie też wyciszy. Nie tylko zmęczy, bo się zmęczyć lubiłam zawsze, ale wyciszy.
Ten trzeci dźwięk to jest kot Tiffany, którego wszyscy, którzy śledzą online, znają. Tiffany też ma dużo do powiedzenia.
Niestety, tak, na temat jogi nie tylko.
Nie wiemy co. Dobrze, a od kiedy jesteś nauczycielką? Bo skończyłaś też kurs instruktorski. Nie zawsze, zwłaszcza pewnie od kiedy pojawił się twój synek, uczysz. Ale od kiedy zaczęłaś uczyć?
Zaczęłam uczyć bezpośrednio po kursie, który ukończyłam w 2019 roku.
Czyli ponad trzy lata.
Tak. No i tak się fajnie złożyło, że jak wróciłam do Polski, bo kurs skończyłam w Indiach, akurat koleżanka Marta, pozdrawiam serdecznie, którą poznałam na tymże kursie, Marta też jest z Warszawy, otworzyła szkołę jogi, no i zaprosiłam jej do współpracy, więc to było takie dość płynne przejście. No i uczyłam w miarę regularnie, mimo że pracowałam cały czas na pełen etat, były tygodnie, że uważam, że uczyłam bardzo dużo i teraz na to patrząc, wydaje mi się, że to było takie dość intensywne. A jadąc na kurs w ogóle nie wiedziałam, czy myślałam, że nie będę chciała uczyć, a to też taka ciekawostka. Myślałam, że po prostu jadę rozwojowo dla siebie i przecież ja nie szukam zmiany zawodu i nigdy nie chciałam być panią nauczycielką w szkole, ale w trakcie kursu zobaczyłam, że w tym jednak jest jakaś magia.
Ja to wszystko dopytuję, żeby tak powiedzieć na oko, że Kasia zna jogę z różnych stron. Zna jogę jako osoba praktykująca, zna jogę jako osoba ucząca jogi, zna też jogę, bo jest, mówi się podcasterką teraz, tak?
Tak,
jest
podcasterką. Takie słowo,
bo jest podcasterką, bo założyłaś też podcast o jodze. Dlaczego? I kiedy?
Podcast o jodze założyłam podczas urlopu macierzyńskiego, a najpierw tak jak z wieloma takimi projektami życiowymi z roku, o tym mówiłam wszystkim bliskim osobom, że ja ten podcast muszę zacząć w ogóle. A dlaczego? Chyba to jest połączenie dwóch takich moich zajawek. Jedno właśnie jogi, duchowości i potrzeby uczenia się, zgłębiania tego tematu. A dwa, taki gdzieś we mnie siedziało od lat taka zajawka na, tutaj robię duży znak cudzysłowie, żeby nie było dziennikarstwa. Jestem z dziennikarskiej rodziny, zawsze mnie to trochę tak, miałam ogromną zawsze pokorę, nadal mam dla tego fachu, więc broń Boże, że się nie nazywam dziennikarką, ale to taka boom na amatorskie podcasty, które też uwielbiam słuchać i słucham pasjami rozmaite podcasty, nie tylko o jodze, sprawiło, że osoby takie jak ja mogą się odważyć i też spróbować swoich sił. Więc miałam takie poczucie, że dla mnie podcast to jest właśnie idealna forma. Przecież nie pójdę na, nie wiem, rozmowę o pracę do poważnego radia i powiem, jestem tu ja, mam zero doświadczenia, ale bierzcie mnie. Ale mogę sobie coś rzeźbić. No więc zainteresowanie jogą, chęć zgłębienia tego, no i sama formuła. I też ja wymyśliłam, że to będą rozmowy głównie. Na razie są to rozmowy i fajnie mi z tym.
Okej. Do tego jeszcze wrócimy. Ale ponieważ tak się złożyło, że spotykamy się dzisiaj. Dzisiaj jest 21 grudnia. Dzisiaj jest dzień przesilenia. Tam szczodre gody i różne inne historie. Dzisiaj jest też ten najkrótszy dzień w roku.
Czyli już się będzie wydłużał.
Już się będzie wydłużał. I w związku z tym mi pierwsze pytanie przyszło do głowy właśnie z przesileniem i z jogą. Mamy najkrótszy dzień w roku, najdłuższą noc. Czy joga pozwala zmieniać te proporcje między mrokiem a światłością w życiu?
Oj, mi zdecydowanie tak. Ja myślę, że jestem przykładem osoby, która się przekona na własnej skórze, że to działa najzwyczajniej w świecie. I trochę cytując jednego z moich takich rozmówców bardzo inspirujących, Diego Sterna, który mi powiedział podczas rozmowy na OFIE, że z jego doświadczenia wynika tak, że po prostu nie trzeba nawet specjalnie w to wierzyć, trzeba robić. Czyli nie musimy mieć poczucia, że yoga, asany, że to ma sens, po prostu robić, zobaczyć, co będzie dalej. No i mi to bardzo pomaga. Już się nauczyłam, że jeżeli zastanawiam się, czy wejść na matę w domu, albo czy pójść na zajęcia, to trzeba uciąć to zastanawianie się, po prostu pójść. I zawsze wychodzę z lepszej dyspozycji psychicznej przede wszystkim niż przedtem. A już w takich klimatach, jakie teraz mamy w Polsce, typu zima, mrok, najkrótszy dzień, to w ogóle się nie da bez jogi.
A czy to też widzisz różnicę na przestrzeni tych 7 lat? Nie tylko w kwestii mam doła, idę na jogę, tylko czy w ogóle twój nastrój się poprawił przez te 7 lat?
Wiesz co, nastrój jako taki może nie, bo ja mam pewnie taką, tendencję do wpadania w jakieś takie, silne nastroje, typu właśnie jest ciemno, to takie bardziej dół, ale co się poprawiło? To świadomość tego, świadomość, jak różne sytuacje na mnie wpływają, świadomość swoich emocji. I coś, co jest bardzo ważne, uważam, to relacja ze swoim ciałem. I to widzę, że na przestrzeni tych lat i ewidentnie dzięki jodze, ja nic innego nie wprowadziłam w swoim życiu w tym czasie, to na pewno jestem dużo bardziej świadomą osobą, dużo lepiej siebie znam. To połączenie z ciałem, które w ogóle mamy jakoś tak chyba współcześnie odciętą, głowa jest co innego, ciało jest co innego, to dla mnie joga jest takim remedium właśnie na to.
No dobrze, to wracamy do podcastu. Ile już odcinków nagrałaś?
10. 10. Planowałam początkowo, tak jak lubię czasami, za dużo planować, że będą 2 w miesiącu. Z małym dzieckiem, pracą i innymi rzeczami wyszło trochę mniej, ale jestem bardzo zadowolona, że już 10, taka ładna, okrągła liczba.
Wspaniale. Czego się dowiedziałaś od ludzi?
Dowiedziałam się przeróżnych rzeczy, o jodze i nie tylko. Zaczynając od mojej pierwszej rozmówczyni, którą serdecznie pozdrawiam, dr Niny Budziszewskiej, od której się dowiedziałam masę takiego merytorycznych kwestii związanych z historią jogi. Trochę wiedziałam, też bardzo świadomie się wtedy zwróciłam do Niny, bo wiedziałam, że ona robi badania i bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, prowadzi też kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim o jodze właśnie.
Polecam ten odcinek podcastu wszystkim, którzy...
Tak, ja też polecam. Otwiera oczy głowę. I więc dowiedziałam się takich merytorycznych rzeczy, ale też się dowiedziałam czegoś, o czym nie miałam pojęcia od Niny właśnie. Ile jest jeszcze tekstów i obszarów do badań tak zwanej kultury żywej, czyli kultury związanej jakoś z jogą i duchowością z Indii, która nadal gdzieś tam praktykowana w jakichś miejscach, która jest do zbadania. Ile my jeszcze nie wiemy? Bo tak naprawdę wiemy mniej niż...
Troszeczkę,
więc...
Coś tam o Patanjalim i innych takich. Rozumiem, że jest jeszcze dużo tekstów nieprzetłumaczonych.
Po prostu nieprzetłumaczonych. I tego na przykład nie wiedziałam. To było dla mnie bardzo ciekawe, bo to oprócz rozmowy też sobie trochę tak rozmawiałyśmy na OFIE. Osoby takie jak naukowcy, naukowczynie takie jak Nina mają naprawdę bardzo dużo
pracy. Pełne ręce roboty.
Więc to było bardzo ciekawe. Ale też się dowiedziałam takich rzeczy bardziej, mniej takich fact-based, tylko takich subtelnych. Na przykład fajne jest bardzo to, że ja dzięki podcastowi mogę się do bardzo różnych osób odezwać, które, myślę, głupio by mi było powiedzieć, jak kogoś nie znam, chodź ze mną na kawę, przegadajmy 2 godziny, a tak to mam powód i mogę się wielu rzeczy dowiedzieć, anegdotek przeróżnych, na przykład jak to było, w latach 80. jeździć do Mysore, jak to wyglądało versus to, jak to wygląda teraz, o różnych znanych osobach, przecież to całe środowisko się gdzieś tam zna. Też coś, co mnie zaskoczyło, o wielu, i tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, o wielu sporach. Ile tam jest, jak w każdym innym środowisku, różnych zaszłości. Ale też, co jest bardzo ciekawe, jak się porozmawia właśnie z każdym z moich rozmówczyń i rozmówców, tak szczerze, to każdy ma jakąś swoją drogę. I to no, właściwie nie ma osoby, która by tak uczciwie powiedziała, że od początku to joga, że to nie było żadnych chwil słabszych, że po prostu praktyka 6 razy w tygodniu i jedziemy, to jest raczej przez całe życie sinusoida, to jest droga na całe życie. I to jest chyba taki motyw, który mi się przewija w rozmowach z wieloma osobami. No i też...
Czy przyniosło Ci to ulgę?
Tak, przyniosło mi ulgę, że tak jak mam tydzień, kiedy jakoś mi się nie wychodzi praktykować tyle, ile bym chciała, wiem, żebym się czuła lepiej, gdybym praktykowała więcej, to mam poczucie, każdy tak ma. Tak, ale też zdawałam sobie sprawę, że joga, duchowość, to jest w ogóle no, temat bardzo szeroki, no, to jest taki truizm, ale ile jest wątków do zgłębienia, do zbadania, to jest coś niesamowitego.
Mhm.
Więc no, zamierzam to robić i też chciałabym tak jakoś inspirować do własnych poszukiwań, bo jak się przesłucha, też serdecznie zapraszam, na przykład odcinka o buddyzmie zen, tam półgodzinnego, 40-minutowego, no to jest taka wiedza w pigułce, ale raczej zaproszenie do własnych poszukiwań, a nie broń Boże coś, co
wyczerpuje
temat. I ja absolutnie no, nie mam takich ambicji. Bo no, temat jest fascynujący i myślę, że bardzo rozwojowy. Każdy może znaleźć coś dla siebie. No i dla mnie to na pewno jest takie rozwijające i też mnie jakoś motywujące do tego, żeby czytać, szperać, szukać.
Mhm.
O.
A jak szukasz rozmówców?
Ja mam pomysłów na kolejne 20 odcinków takich gotowych.
O!
Tylko czasu brakuje. Szukam, wiesz co, niektóre bardzo różnie, bo czasem to jest tak, że jakaś osoba mnie interesuje. Właśnie na przykład ten Eddie Stern, którego śledzę, no to jest taka bardzo znany nauczyciel
Z Nowego Jorku.
Tutaj, no więc chciałam z nim porozmawiać.
Bardzo dobra rozmowa.
Dziękuję. A czasem jakiś temat mnie interesuje. I po prostu pod ten temat szukam rozmówcy. No więc robię jakiś taki research internetowy. Też patrzę, co ta osoba mówi, jak mówi. No bo to też jest ważne, że ktoś nie jest, wiesz, jakimś tylko zajmuje się naukowo tematem, a nie specjalnie udzielał jakichś wywiadów, rozmów. No i może być po prostu nie za dobrym rozmówcą, więc też na to zwracam uwagę. No więc te dwa sposoby, bo i te 20 odcinków, które mam zaplanowane, no to jest właśnie trochę konkretna osoba, która mnie interesuje, a czasem tematy i muszę jeszcze tam pomyśleć z kim porozmawiać. Czasem wydaje mi się, że dobrze, żeby to były dwie osoby, żeby był jakiś pełniejszy obraz. No i po prostu co? No piszę maila. No to tutaj znowu pozdrawiam i dziękuję Ninie, która była w pierwszym moim odcinku. Ja do niej tak napisałam zupełnie... Nie znałam jej ani nic. Dzień dobry. Chciałabym nagrywać podcast o jodze. Chciałabym, żeby pani była w moim odcinku numer 1. Nie mogę pani pokazać tego, co robię, wysłać żadnego linku, bo jeszcze tego nie ma. I w ogóle bym chciała do pani przyjechać do Wrocławia. No i ona się zgodziła. Mówiłyśmy się na rozmowę. Najpierw na jakiegoś Skype'a, żeby przegadać w ogóle, co mnie interesuje. No a potem się spotkałyśmy. I na razie...
Ktoś na razie kiedyś odmówił?
Tak, odmówiło mi kilka osób, głównie dotyczyło to odcinka wspomnień o Bubiczu, Sławomirze Bubiczu, ale odmówiło mi dlatego, że powiedziały, że od lat nie miały kontaktu, ale też odmawiając mówiły od razu, kogo mi polecają, kto byłby najlepszym rozmówcą. To były takie odmowy, wiesz, no, miłe i uzasadnione. A tak to... Właśnie, mam kilka osób, z którymi jestem w ciągłym kontakcie, które nie mają czasu albo gdzieś tam wyjechały poza Polskę i mamy wrócić do tematu za kilka miesięcy, ale takich odmów typu nie, bo nie, to nie miałam.
Czy to jakoś zmieniło Twoją praktykę?
Wiesz co, trochę zmieniło, bo na przykład ja najbardziej jakoś mi bliskie serce są Asztanga, jak Ty pięknie to kiedyś nazwałaś, jej młodsza siostra Winiasa. Na jodze Iyengara byłam dosłownie kilka razy w życiu, a potem jak porozmawiałam z kilkoma nauczycielami jogi Iyengara i trochę się zaczęłam bardziej interesować, stwierdziłam, że włączę świadomie to do mojej praktyki i wydaje mi się, że to może być dla mnie rozwijające, i też dobre dla ciała. Więc to zmieniło pod tym względem na pewno. Zaczęłam się i dzięki podcastowi, i no, przygotowaniu się do kolejnych odcinków, bardziej interesować medytacją. Staram się medytować, ale zaczęłam się różnymi szkołami medytacji interesować, czy właśnie medytacją wywodzącą się z buddyzmu zen, czy z vipassaną. Będzie odcinek o vipassanie. No więc dla mnie to jest bardzo takie, wiesz, no i karmiące moją ciekawość świata, ale też napędzające do interesowania się i do rozwoju.
A czy ty jesteś, należysz do tych osób, które bardziej uprawiają jogę dla ciała, czy uważasz, że to ma też wpływ na ducha, nie w sensie psychiki, tylko ducha w sensie
duchowości,
oświecenia i tak dalej?
Wiesz co, już tak. Już jestem na tym etapie, że tak uważam.
Co to znaczy już jestem na tym etapie? Bo zaczynając,
kiedyś nie byłam. Jak te kilka lat temu zaczęłam praktykować regularnie, to 7 czy 8 lat temu, to traktowałam to w ten sposób, że to jest dobre, bo to mnie uspokaja, koniec, kropka, nic więcej z tego nie potrzebuję. Plus dobrze się po tym czuję, plecy mnie nie bolą i tak dalej. Teraz mam poczucie, nie nazwałabym tego, że jestem na drodze do oświecenia, bo jestem, wiesz, jeżeli na drodze, to na jakimś w ogóle pierwszym małym kroczku, ale zaczynam czuć ten aspekt jakiegoś, może w sumie to zabrzmi, rozwoju duchowego, które za tym idzie. Na przykład sam mój kurs w Indiach był dla mnie takim chyba przełomowym doświadczeniem, bo tam natężenie tej praktyki, znaczy natężenie, liczba godzin, bo to nie było cały czas bardzo intensywne, że ta praktyka była różna, ale na przykład to, że codziennie medytowaliśmy, śpiewaliśmy mantry, była codziennie pranayama i tego było naprawdę dużo, sporo mi w głowie zmieniło. Też takiego mojego sposobu patrzenia na świat i no widzę w tym duchowość. Jakoś tak może ciężko mi jest to wyrazić w jakiś sposób, ale z drugiej strony mam kilkoro znajomych, które chodzą na jogę i mówią, bardzo lubię jogę, ale broń Boże, nie chcę żadnej tutaj duchowości słyszeć. I ja też mówię, okej, w sensie joga jest pozytywna, dobra i są z niej korzyści na tak wielu wymiarach, że nie trzeba się porywać na nic wielkiego na początku. Może to komuś przyjdzie, może nie. No ja uważam, że ja w tym widzę na pewno coś więcej.
A oświecenie jest dla Ciebie czymś kuszącym?
Wiesz co, to ostatnio się na tym zastanawiałam, bo czytałam bardzo fajną książkę, już nie pamiętam jak się ta pani nazywała, najwyżej postawiona w hierarchii buddyzmu zen kapłanka Polka. Zresztą też kiedyś bym chciała zaprosić na rozmowę. No i ona mówi, że ona weszła na tą ścieżkę, bo stwierdziła, że oświecenie jest takim najwyższym przeżyciem, jakie może człowiek doświadczyć i to jej się wydało bardzo kuszące. Mi się to też wydaje kuszące, ale ja jakoś z taką dużą pokorą do tego podchodzę. Jeżeli mi dzięki jodze będzie dane znalezienie takiego spokoju w sobie, który, wiesz, będzie taką jakąś moją osłoną przed różnymi wydarzeniami w życiu, jeżeli pomoże mi joga i medytacja oswoić się z tematami takimi jak przemijanie na przykład, które wiadomo jest... No przyjęcie tego jest trudne dla nas wszystkich, to myślę, że to będzie bardzo okej. Okay. Myślę, że oczywiście, jeżeli kiedyś przyjdzie oświecenie, czymkolwiek by nie było, to fantastycznie, ale wydaje mi się, że ja mam jeszcze robotę do zrobienia dużą po drodze.
Okej. Tak mi przyszło do głowy to pytanie, bo jestem świeżo po książce Yoga Emanuela Carrera, nie wiem, czy ją czytałaś.
Nie czytam, chętnie pożyczę.
I tam autor najpierw idzie tym tropem, że yoga ma go, on akurat jest od jogi Iyengara, ale nie ma to znaczenia, ale też praktykuje vipassanę. Yoga ma go wyzwolić z samsary, tak? I on czyta Patanjalego i w tym celu nie tylko sam praktykuje jogę, ale też bada jogę na potrzeby tej książki. A potem się pojawia taki zwrot i jest postać totalnie epizodyczna, ale mnie jakoś tak zwróciła moją uwagę, że młoda dziewczyna, która ćwiczy jogę i której nie zależy na tym, żeby wyjść z koła samsary, dla niewtajemniczonych to jest koło karmiczne przyczyn, skutku, wiecznego odradzania się, wiecznego odrabiania jakichś lekcji, od których wiecznego też cierpienia, od którego chcemy się wyzwolić, bo ona nie chce się wyzwolić, bo ona samsarę ma w nosie, czy gdziekolwiek, bo życie jest fajne, tak? I tak mi to przyszło do głowy rzeczywiście, że są ludzie, dla których życie jest fajne i odrodzić się w nowej inkarnacji, dlaczego nie? I ona jogę traktuje czysto fizycznie. Pytam też o to, po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, że są takie różne aspekty jogi, ale też zapewne spotkałaś się z rozmówcami, wiem, bo słuchałam, ale muszę zadać to pytanie, którzy uważają, że joga to jest właśnie tylko ciało, że fajnie poprawia elastyczność, być może fajnie wpływa na krążenie, trawienie i tak dalej, ale już nie wchodźmy głębiej w to.
Ja mam takie poczucie, że to też jest okej. W sensie takim, że joga ma tyle do zaoferowania wszystkim, że ja nie uważam, że trzeba wchodzić od razu mieć poczucie, że to jest ścieżka duchowa. To chyba zresztą Nina, którą dzisiaj tyle razy przywołuję, powiedziała, że już jakoś postaram się ją parafrazować, że pierwsza to jest ta taka zupełnie właśnie fizyczna część jogi, że ona jest bardzo zdrowa, właśnie nas tutaj rozciąga, tutaj zmniejsza napięcie w plecach. Druga to ta właśnie taka bardziej terapeutyczna w sensie psychicznym, czyli że nas uspokaja, czyli to, co ja widziałam od początku. Czyli ten poziom taki drugi, a trzeci to jest ten poziom taki duchowy. I wydaje mi się, że na którymkolwiek poziomie dana osoba bez jogi nie korzystała, to będzie bardzo okej. I tak jak na przykład staram się mojego tatę namówić na jogę kręgosłupa, bo go plecy bolą, to też nie zaczynam od tato, wiesz, wejdź na drogę oświecenia. Już tak upraszczam. Tylko tato, nie będą cię bolały plecy. Rozciągniesz sobie te plecy, wzmocnisz mięśnie grzbietu, mięśnie głębokie. Zobaczysz, będzie lepiej. Spróbuj. Więc...
Masz sukcesy?
Z tatą?
Tak.
No na razie umiarkowane, ale teraz są święta, będzie dużo czasu, będę nad nim pracować. Ale wiesz, wydaje mi się, że to jest tak, w ogóle joga to jest takie przebogate instrumentarium różnych technik, bo są i asany, i są techniki oddechowe, pranayama. Tego jest tyle, że każdy może brać z tego, z czym mu dobrze i czego mu potrzeba na dany moment.
A czy masz takie wrażenie, tutaj wróćmy do Niny i do tych tekstów, które są niezbadane, bo też mi przyszło do głowy, kto je bada, że może niesłusznie myślę, pewnie bada je Zachód, a nie Indie, że joga powstała w Indiach, ale najbardziej się przydaje poza Indiami. Tu przychodzi mi tekst Iwony Rasińskiej do głowy, która ostatnio napisała na blogu, że tam, gdzie się uprawia kawę, jest najmniejsza kultura picia kawy. I że może tam, gdzie powstała joga, no bo pewnie te teksty bada, no bada Nina, tak? Ale też pewnie badają, Stany Zjednoczone badają, bo oni mają dużo zwykle pieniędzy na tych uniwersytetach i dużo prac różnych prowadzą. Jak myślisz, komu jest ta joga potrzebna?
Wydaje mi się, że to są dwa aspekty. Jedno tak, joga bardzo na Zachodzie się przyjęła, to mało powiedziane, jest bardzo popularna. No i oczywiście są uniwersytety, które ją badają. Na przykład był świetny, już teraz zakończony Hatha Yoga Project w Londynie prowadzony. Ale właśnie jak mówisz, że tylko bada Zachód, to od razu mi przyszło do głowy, że tam był cały zespół badawczy, którym kierował naukowiec Brytyjczyk, ale tam były osoby z Indii.
Z Indii też.
Tak. Później też pamiętam właśnie Eddie Stern, który studiuje w Indiach. Jego interesuje właśnie naukowe podejście, właśnie nawet badanie tekstów też, ale jego bardzo interesuje przebadanie naukowe wpływu jogi na zdrowie człowieka, na wiesz, taki dobrostan, jak się to teraz ładnie nazywa. No i te badania, powiedział, że szukał miejsca na świecie, gdzie może to studiować. No wiadomo, że będąc w Nowym Jorku ma dostęp do wspaniałych uczelni. No i z jego researchu wyszło, że już nie pamiętam, w którym mieście w Indiach, ale że tam jest najlepszy taki program. Więc wydaje mi się, że tak może przez lata było, ale chyba Indie widzą też, i to jest taka świadoma polityka rządu, z tego co wiem, wiedzę ogromną wartość. I na to się bardzo kładzie jako taki, no, mówiąc wprost, produkt eksportowy, wiesz, sztandarowy Indii. I wydaje mi się, że to w Indiach naprawdę zaczyna też być widoczne. I dobrze, no bo to jest ich spuścizna, no taka prawda.
Czyli jest duża szansa, że jeszcze się wielu rzeczy dowiemy o jodze.
No mam nadzieję, mam nadzieję. To kiedyś Marek, twój wspólnik,
Marek Łaskawiec,
kiedyś opowiadał właśnie w ramach Hatha Yoga, Yoga Project, że było taki pokaz, muszę to znaleźć na YouTubie, bo tylko fragment tego widziałam, że odtwarzano, właśnie jakiś tekst udało się przetłumaczyć, i odtwarzano asany, jak mogły wyglądać z jakiegoś tam XVII-wiecznego tekstu. Tam były opisane te asany, jakieś bardzo takie zaawansowane w praktyce asan osoby, to odtwarzały. No i to było raptem, ja nie wiem, 3 czy 4 lata temu. Niektóre asany były zupełnie, nie wiedzieli, czy do czegoś podobne, co znaliśmy. No więc wydaje mi się, że dowiemy się sporo i to takich rzeczy może dla nas zaskakujących.
Więc, no może być bardzo fajna niespodzianka. Ponieważ zbliżają się święta, dużo pojawiło się tekstów o tym, jak się odnaleźć w święta, będąc joginem. Jak joga pomaga przeżyć święta, bo jest tutaj pewne zderzenie kulturowe jednak, co byśmy nie mówili, katolicyzmu, jedzenia mięsa, picia alkoholu, no i tej jogi, tak, w której w większości tekstów jogicznych jednak jogini są wegetarianami, a jeśli nie są, to dlatego nie są, że ktoś im na przykład ofiarował jedzenie mięsa, czy że są chorzy i tak dalej. No nie ma tej kultury. Nie pije się też za dużo alkoholu w Indiach. Jak ty się odnajdujesz w święta z tradycjami? I czy zmieniasz coś w takim swoim świętowaniu?
Wiesz co, ja mam to szczęście, że u mnie w rodzinie w ogóle nie ma tej presji, którą większość osób ma. Jeżeli chodzi o tak zwane rodzinne polskie święta tradycyjne, czyli że trzeba obskoczyć ileś wigilii, wiesz, się tak... No, że są bardzo zestresowani przed świętami, bo tyle jest do roboty. My jesteśmy bardziej wyluzowani i to jest super. Mięsa ja w ogóle ja nie jem po prostu, nie tylko w święta, więc to nie jest dla mnie jakieś wyzwanie i wszyscy o tym wiedzą w domu i nie ma problemu. Coś, co wydaje mi się, że chyba jest trudne i dla mnie i dla wielu osób, to ten taki konsumpcjonizm, żeby w to tak nie wpaść całkowicie, czy jeżeli chodzi o kupowanie prezentów, takimi zasypywaniu się wzajemnie rzeczami, które nie są nam potrzebne. I to nie jest dla mnie łatwe. No mojemu synkowi bym kupiła pół sklepu z zabawkami od najchętniej, ale później mam taki moment, że może to nie jest najmądrzejsze. No i na przykład dostanie rzecz z drugiej ręki, którą wczoraj zakupiłam w internecie.
Brawo.
Ale no, tak zupełnie serio, wydaje mi się, że też umiar chyba w tym wszystkim jest dobry, bo jadę do rodziców na święta, biorę matę, ale też się lampki wina napiję, więc też, żeby się nie dać zwariować w żadną stronę. A też wydaje mi się, że jak ktoś, no to jest chyba powszechny temat, powszechny stres, ma 5 wigilii do obskoczenia i 100 dziwnych pytań od cioci czy wujka, no to gdzieś tam zrobienie sobie przerwy na pół godziny, żeby na tej macie połączyć się z oddechem i ze swoim ciałem, może tylko zrobić nam dobrze i jakoś tak się scentrować, ugruntować, żeby no, jakoś się dobrze czuć w te święta, a nie tak.
No dobrze, do tego Wam i nam wszystkim życzymy, żeby znaleźć pół godziny. Czegoś jeszcze chciałabyś może życzyć, Kasiu, naszym joginom?
No chciałabym życzyć... Ja ostatnio miałam taką refleksję, bo miałam moment taki gorszy, bardzo dużo pracy, że ta praktyka nie była taka regularna, jakbym chciała. I stwierdziłam, że któregoś dnia po prostu zupełnie się do mnie przyjmuje, tylko od tego dnia jest inaczej. Po prostu, wiesz, świeży... Okay. Początek. Okay. Nie zadręczam się, tylko robię krok w dobrym kierunku. I tego chyba życzę, żeby się nie zadręczać, być dla siebie dobrym, takim troskliwym i nie przejmować się, że nie wiem, w zeszłym roku coś nie wyszło. Też nie robić takich postanowień noworocznych, że teraz to 5 razy w tygodniu i jak się nie uda, to masakra. Tylko po prostu, no zaczynam teraz.
Za każdym razem jest nowa praktyka.
Tak.
Za każdym razem nowy proces. Dobrze, bardzo Ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję.